Popołudnie Wnet.
Wracamy do studia, do drugiej godziny popołudnia Wnet. Na zegarach 17.10 minut słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm, w internecie oraz widzimy się na kanale YouTube. No dobrze, to teraz trzeba wziąć news sprzed kilku minut na tapetę. Biorąc pod uwagę apel Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla, polecam ministrowi obrony Federacji Rosyjskiej wprowadzenie rozejmu. Czytamy w komunikacie Władimira Putina. Naszym gościem dr Marek Kozubel, historyk, który zajmuje się opisywaniem na bieżąco konfliktu zbrojnego. Panie doktorze, dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze.
Co ten apel oznacza, który przed sekundą, krótki, prosty apel, który przed sekundą odczytałem?
Przede wszystkim oznacza on zawieszenie broni od godziny 12 6 stycznia do godziny 24 7 stycznia. Czyli no, faktycznie będziemy mieć takie półtora dobowe zawieszenie broni. Oczywiście no, można to odbierać jako dobry sygnał, ale ja bym tego nie odbierał jako jakiś wielki krok zmierzający do zakończenia działań wojennych, zakończenia wojny. Ona będzie nadal kontynuowana. Nie można wykluczyć, że Rosjanie przystali na taką propozycję zawieszenia broni, bo pamiętajmy, że chociażby prezydent Turcji Erdogan nakłaniał Putina do tego, aby w okresie świątecznym ogłosić takie jednostronne zawieszenie broni, jednostronne wstrzymanie ognia. Ale ja jednak uważam, że może wbrew pozorom dojść do takich sytuacji w trakcie tych świąt prawosławnych, kiedy no może dojść do jakichś jednak ostrzałów również ze strony rosyjskiej. Podejrzewam, że tam wcale nie będziemy mieć do czynienia aż z tak wielką dyscypliną. Zobaczymy też, jak się ustosunkują do tego faktu Ukraińcy. Ja podejrzewam, że Rosjanie będą chcieli wykorzystać chociażby nawet te półtorej doby do tego, aby ich oddziały chociaż trochę wypoczęły. Prawdopodobnie Rosjanie wykorzystają je do tutaj przeorganizowania swoich oddziałów na froncie, przygotowania się do kolejnych walk, no chociażby pod Bachmutem. Także no, widzę w tym troszeczkę pewnego takiego planu zupełnie niezwiązanego ze świętami prawosławnymi. Taka, dotychczas święta taktyka, nie przeszkadzały Rosjanom.
Taktyka wojenna, ale może tam jest jakaś też symbolika, że to jednak święta Wielkiej Nocy, że to jest apel patriarchy, no, który uważa siebie nie tylko za patriarchę Putina, ale za patriarchę Wszechrosji, bo tak o samemu sobie myśli pan Cyryl.
No ale jakoś ten patriarcha nie miał takiego zdania w 2015 roku, kiedy doszło do zaognienia na Donbasie. Również wszelkie inne święta też nie interesowały patriarchę Cyryla, no, który nawiasem mówiąc jest byłym agentem KGB. To jest po prostu funkcjonariusz służb wsadzony na jako głowa kościoła prawosławnego w Rosji. Nie. Także on wykonuje po prostu polecenia polityczne. Prawdopodobnie nie było żadnego autonomicznego apelu z jego strony, tylko po prostu przyszło polecenie z góry, z Kremla. Zrobiono taką szopkę z apelem, aby Putin mógł jakoś tutaj z twarzą ogłosić jednostronne zawieszenie broni. Bardziej w taki sposób na to patrzę.
A jaka jest reakcja strony ukraińskiej? Nie wiem, czy są jakieś oficjalne komunikaty, ale co może, co powinna zrobić strona ukraińska?
Ja myślę, że strona ukraińska w tej sytuacji powinna się zgodzić, niezależnie od tego, jaki będzie przebieg tego zawieszenia broni, wstrzymania ognia, zwał jak zwał. W zasadzie to jedno i to samo. Po prostu podejrzewam, że lepiej będzie, aby Ukraińcy to przyjęli. Też pozwoli to ich siłom na odpoczynek, reorganizację. Poza tym też odmowa w tych okolicznościach no nie wyglądałaby zbyt dobrze. Ujmę to tak, nie wyglądałaby dobrze na arenie międzynarodowej. Dlatego lepiej jest się na razie moim zdaniem zgodzić. Poza tym też Ukraińcy no, w zasadzie się znajdują teraz w takiej dość komfortowej sytuacji, bo pamiętajmy, że Francuzi ogłosili dostawy nowej tutaj broni, nowych pojazdów pancernych dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Z kolei Biden potwierdził, że rozważane jest dostarczenie Siłom Zbrojnym Ukrainy bojowych wozów piechoty M2 Bradley. Także na razie tutaj dużo czynników pracuje na korzyść Ukrainy. Uważam też troszeczkę inaczej niż inni analitycy, którzy twierdzą, że czas gra tylko na korzyść Rosji. Ja jestem przeciwnego zdania. Tutaj czas również gra na korzyść Ukrainy. Wbrew pozorom. I jeżeli chodzi o kwestię uzbrojenia, pamiętajmy, że nawet jeżeli chodzi o szkolenia, ukraińscy żołnierze też się szkolą. Tam nikt nie siedzi z założonymi rękoma. A jeżeli chodzi właśnie o tą propozycję zawieszenia broni, to też można w jakiś sposób odpowiedni wykorzystać. Dać właśnie też czas na odpoczynek wojsku ukraińskiemu, bo pamiętajmy, że chociażby na odcinku bachmuckim żołnierze też się bardzo często właśnie skarżą na to, że nie mają nawet kiedy odpocząć. Oni są już naprawdę wyczerpani fizycznie, a to też wpływa na psychikę.
Więc oni też potrzebują. Doktorze, to jeszcze zapytam, bo z jednej strony mamy tą decyzję, no, wynikającą, jak rozumiem, przynajmniej formalnie z przesłanek religijnych ze strony Rosji, tą decyzję no, trochę jednostronną o wprowadzeniu rozejmu, a z drugiej strony mamy dzisiejsze stanowisko Turcji. Recep Erdoğan mówi, że powinien zapaść rozejm, zawieszenie broni. Nawet wystosował prezydent Turcji propozycję do Kijowa, że Ankara jest gotowa, żeby pomóc w negocjacjach, pomóc w rozmowach między Ukrainą a Rosją. No nie jest to nowe. W czasie tego konfliktu, tych kilkudziesięciu miesięcy, takie propozycje padały także ze strony Ankary kilkukrotnie, no ale teraz być może sytuacja jest inna. No, po raz pierwszy od 10 miesięcy mamy być może krótkotrwały, ale jednak rozejm.
Tylko problem polega na tym, że Putin odpowiedział na propozycję prezydenta Turcji w sposób następujący. Ukraina ma zaakceptować w ramach tego pokoju żądania polityczne Rosjan oraz pogodzić się z utratą części swojego terytorium na rzecz Rosji. Także myślę, że tutaj prezydent Turcji trochę przecenia swoje umiejętności mediatorskie. Jeżeli chodzi o to jednostronne zawieszenie broni, to właśnie myślę, że tutaj większy wpływ nawet miał właśnie prezydent Turcji niż patriarcha Cyryl, zwany też, jeżeli dobrze pamiętam, Gundajewem, od świeckiego nazwiska. Dlaczego? Ponieważ Turcja no, też pełni taką dość teraz ważną rolę na tej mapie geopolitycznej Rosji. Rosja też traktuje tutaj Turcję jako takiego ważnego partnera. Zresztą Turcja gra troszeczkę też nie tak jak reszta drużyny z NATO. Pamiętajmy chociażby, że blokuje wstęp Szwecji i Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego, więc tutaj musimy też patrzeć na to. Myślę, że ogłoszenie zawieszenia broni, nawet jeżeli będzie trwało tylko półtorej doby, jest to taka forma gestu w kierunku prezydenta Turcji. A jeżeli chodzi o skuteczność mediatorską Erdogana, to myślę, że na razie nie ma on za bardzo, nie ma zbyt dużo tak naprawdę do zaproponowania dla Kijowa, no bo tutaj widzimy, że stanowisko negocjacyjne Rosji no jest po prostu nie do przyjęcia zupełnie. Nie uwzględnia ono tego, że Rosjanie tak naprawdę stracili inicjatywę strategiczną w tej wojnie. Oni teraz bardziej tracą teren niż zyskują. Nawet jeżeli będą się poruszać tymi drobnymi kroczkami pod Bachmutem, to nigdy nie wiadomo, czy kolejna ukraińska ofensywa nie wyzwoli znowu jakiegoś ogromnego obszaru.
Panie doktorze,
a kierunków mamy parę.
To właśnie przejdźmy teraz na linię frontu. Naszym gościem dr Marek Kozubel. Mamy informację dzisiaj, że Bachmut po raz kolejny jest w pełni kontrolowany. No, to, co z Bachmutu zostało, bo miasto jest w większości zburzone, znowu jest w pełni kontrolowane przez siły ukraińskie. NATO, to jest właśnie to miasto, to ten punkt, który Rosjanie bardzo usilnie chcieli od paru tygodni zdobyć. To jest jakiś sukces wojsk ukraińskich albo wskazuje na wypalenie się możliwości ofensywnych Rosjan. Co ten przykład Bachmutu, odbitego przez Ukraińców Bachmutu, mówi o kondycji obydwu stron?
W zasadzie tutaj jedno i drugie. Ukraińcy zachowują dość wysoką zdolność bojową. No, w momencie takiej potrzeby, to już na przykład wymieniono dwie brygady, które już były naprawdę wyczerpane tymi walkami. No i zresztą nie ma się co dziwić, bo one tam stały 2-3 miesiące w dosyć ciężkich warunkach, gdzie zbyt wiele manewrów nie było, tylko więcej właśnie takich pozycyjnych walk. Także Ukraińcy zachowują dość dużą tutaj zdolność bojową, ale właśnie widać pewien taki dość spory kryzys po stronie rosyjskiej, jeżeli chodzi o możliwości prowadzenia działań zaczepnych. Powiem szczerze, nawet mnie to zaskoczyło. Myślałem, że jednak wygryzą trochę więcej wschodniej części Bachmutu. Chodzi mi oczywiście o tą część, która jest położona na wschodnim brzegu rzeki Bachmutki. No i tutaj się okazało jednak, że ziścił się ten scenariusz, na który najbardziej liczyłem, a no, któremu nie dawałem wbrew pozorom aż tak wiele szans na realizację, czyli że Rosjanie będą sobie głównie deptać sobie troszeczkę ziemią wokół Bachmutu, na ewentualnie jego obrzeżach administracyjnych, ale ostatecznie nie uda im się nawet zdobyć większego fragmentu tej wschodniej części miasta. Ale tak troszeczkę odchodząc od Bachmutu, ale niezbyt daleko, to jest tylko kwestia kilometrów, musimy wiedzieć, że jest takie miasteczko jak Soledar. Ono jest jeszcze bardziej zrujnowane, a utrata Soledaru, gdzie Rosjanie teraz naciskają niestety bardzo mocno, może skomplikować sytuację obrońców Bachmutu. Także tutaj los miasta nie zależy tylko od tego, co się dzieje na jego obrzeżach, ulicach, terenie osiedli, domków jednorodzinnych czy tej dzielnicy przemysłowej przy ulicy Patrisa Lumumby. Wbrew pozorom ważne są też walki w innych miejscach na całym odcinku siwersko-bachmuckim, ciągnącym się od rzeki Doniec na północ od Bachmutu aż pod Gorłówkę. Niestety właśnie Rosjanie tutaj mocno naciskają, jeżeli chodzi o takie miejscowości jak Soledar, jak wokół okupowanej już wsi Jakowliwka. Tutaj Ukraińcy, jeżeli chcą utrzymać Bachmut, jeżeli chcą jednocześnie osłonić prawą flankę tych oddziałów, które walczą na północ od rzeki Doniec, no to będą musieli coś z tym zrobić. Ale nie można wykluczyć tego, że koniec końców przy tej taktyce, jaką teraz Rosjanie stosują, to również wykrwawią się te oddziały, które zostały teraz rzucone do przełamania pod Bachmutem i Jakowliwką.
Bo z Bachmutem wiąże się wypowiedź Prigozhina, twórcy grupy Wagnera, która zrobiła karierę. Tenże Prigozhin powiedział, że w zasadzie jego najemnicy, w większości pochodzący z więzień, nie są w stanie samodzielnie, nawet przy delikatnym wsparciu wojsk tych zawodowych federacji, tych oficjalnych Federacji Rosyjskiej, zdobyć Bachmutu, że pewien system działań czy rodzaj operacji wojskowych, jaki stosowała Rosja, okazuje się nieskuteczny.
Znaczy, przez pewien czas Rosjanie dość dobrze zaczęli wyciągać pewne wnioski, zaczęli zmieniać swoją taktykę walki i wydawało się, że będą w stanie osiągnąć jakieś jednak większe sukcesy pod Bachmutem, że miasto jednak będzie naprawdę zagrożone, że gdzieś tam na horyzoncie zaczęła się tlić nadzieja u Rosjan na to, że kiedyś miasto uda się zająć. Być może faktycznie oni planowali to zrobić do końca no, ubiegłego już roku 2022. Tylko problem Rosjan polegał na tym, że Ukraińcy zaczęli dostrzegać te zmiany u Rosjan, a pamiętajmy, że te zmiany były u Rosjan mimo wszystko okupione ogromną daniną własnej krwi, a Ukraińcy.
Zmiany w taktyce, zmiany w wyposażeniu. W jaki sposób Rosjanie chcieli w tym przypadku zdobyć Bachmut?
Znaczy, chodziło głównie o taktykę. Bardziej skupiono się na działaniach piechoty. Bardzo często wykorzystywano oddziały właśnie złożone ze wspomnianych przez pana redaktora przestępców wypuszczonych z zakładów karnych. Wykorzystywano je jako po prostu mięso armatnie.
Czyli Rosjanie zaczęli rzucać falami po kilkuset, bo tyle strat się codziennie strona ukraińska dolicza w armii rosyjskiej, po prostu iść ławą i zdobywać?
Nie, i tutaj trochę wyglądało to inaczej. Wagnerowcy byli dzieleni na mniejsze grupy w zależności od zadań i od, można powiedzieć, poziomu trudności. Tworzono oddziały od kilkunastu do maksymalnie kilkudziesięciu, no około 80 takich najemników. I oni następnie byli faktycznie rzucani do walki. Oczywiście no, przeważnie do takich ataków, taką falą piechoty, to były stosowane kilkudziesięcioosobowe oddziały, takie 50-80-osobowe. Zupełnie nie liczono się z tym, czy ci ludzie zginą, czy przeżyją. Przeważnie ginęli. Bardzo rzadko dawano zgodę na odwrót w sytuacji, gdyby sytuacja stawała się krytyczna. I liczono przede wszystkim na to, że po pewnym czasie oddziały wyposażone, powiedzmy, w moździerze, granatniki automatyczne, czy tak zwane SPG-9, to takie działka bezodrzutowe przeciwpancerne, które były na wyposażeniu armii radzieckiej. Następnie zaczęto właśnie z tego sprzętu ostrzeliwać ukraińskie pozycje, mniej lub bardziej celnie. Liczono również na to, że dojdzie do wyczerpania amunicji po stronie ukraińskiej, że broń odmówi posłuszeństwa i niestety faktycznie w niektórych sytuacjach dochodziło do takich wydarzeń. Chociażby w jednej z relacji pewnego ukraińskiego żołnierza można było przeczytać, że osławione karabiny automatyczne Kałasznikowa psuły się, odmawiały posłuszeństwa nieporównywalnie częściej niż broń produkcji zachodniej. To jest też bardzo ciekawa uwaga.
Ale to jest ciekawe, a ty co chcieli Rosjanie tak naprawdę ugrać? No bo wszelkie nowoczesne podręczniki taktyki pola walki wskazują na współdziałanie różnych sił zbrojnych, że piechota ochrania czołgi, czołgi ochraniają piechotę, to jest artyleria, to jest lotnictwo, jeszcze to lotnictwo bezzałogowe teraz wchodzi, że to wszystko ma być wspólny komponent, a tymczasem no, Rosjanie w swojej taktyce jakby się cofnęli, nawet jeszcze za drugą wojnę światową, bo już przecież w drugiej wojnie światowej dominowało współdziałanie różnych rodzajów sił zbrojnych w ramach jednych pododdziałów.
Niestety trochę, znaczy albo nie, stety, właśnie stety, jest w tym sporo prawdy, ale z czego to wynika? Jeżeli chodzi o działania tych oddziałów traktowanych jako mięso armatnie, to wynika to w dużej mierze z krótkiego przeszkolenia składu osobowego. Ja kiedyś w swoim artykule dla Defense24 pisałem, że właśnie Wagnerowców dzieli się na dwie kategorie. Na tych doświadczonych, starych, ostrzelanych najemników, no i właśnie na tą grupę złożoną przede wszystkim właśnie z więźniów zakładów karnych. I problem właśnie Rosjan polega na tym, że oni są krótko szkoleni, do 3 tygodni i następnie rzucani do walki. I tam od nich nie oczekuje się dużej inicjatywy. Od nich nie oczekuje się obrotności na polu walki. Przeżyją, to przeżyją, to dobrze. Może kiedyś się zakwalifikują do tej lepszej kategorii, zostanie z nich zdjęte te skazanie, prawda? Zostaną oczyszczeni w oczach prawa, a ci, co zginą, no to można powiedzieć, że traktuje się to zupełnie bez żalu. Oni się z tym zupełnie nie liczą. Rosjanie bardziej właśnie się teraz skupiają na tym, aby oszczędzać te lepsze swoje oddziały. I te wchodzące w skład Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, jak i właśnie te, można powiedzieć, elity wagnerowskie. Te oddziały są faktycznie oszczędzane i one faktycznie też walczą lepiej. Lepiej też potrafią adaptować pewne, implementować pewne nowinki, zmiany i w sumie najlepiej to wychodzi w tych elitach wagnerowskich. Bo pamiętajmy, że prywatna kompania wojskowa Wagner to nie jest to samo co wojsko. Oni mogą te zmiany wprowadzać w sposób znacznie bardziej elastyczny, nie muszą obawiać się jakichś tutaj sprzeciwów ze strony biurokracji czy tak zwanych twardogłowych, starych generałów. Dlatego te różne zmiany czasem korzystne, czasem nie do końca, są szybciej implementowane właśnie w grupie Wagnera. Ciężej to wychodzi siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej, aczkolwiek no mimo wszystko Rosjanie jeszcze mają trochę tych bardziej elitarnych oddziałów jak na swoje warunki. Piechoty morskiej, WDW, czyli wojsk społeczno-desantowych, i te oddziały też faktycznie walczą lepiej. Tam czasem właśnie też żołnierze nawet no, na miejscu, bo chcą, wiadomo, przeżyć, no to też się dostosowują do pewnych nowych warunków. A jeżeli chodzi o broń pancerną, to Rosjanie przede wszystkim starają się ją oszczędzać. Już nie wysyłają ją tak jak w pierwszych miesiącach inwazji, tak można powiedzieć, z ułańską fantazją naprzód. I to właśnie często się kończyło dość dużymi stratami wojsk pancernych. Tylko teraz właśnie uważają, czasem stosują też ogień pośredni, czyli traktują troszeczkę czołgi jak taką ruchomą artylerię. Po prostu tutaj zamiast klasycznej haubicy to rolę artylerii odgrywa właśnie lufa czołgu. Ale z drugiej strony oni też te czołgi swoje oszczędzają, bo warunki nie są do końca sprzyjające. Pamiętajmy, że są one błotniste na chwilę obecną na wschodzie Ukrainy i być może też starają się oszczędzać sprzęt, licząc na to, że uda im się no, w perspektywie tygodni albo kilku miesięcy przeprowadzić w końcu tą swoją ofensywę, która miałaby pozwolić im na odzyskanie inicjatywy strategicznej.
A jak się na to patrzy z punktu widzenia Ukrainy, która no patrzy na tą taktykę rzucania kilkunasto, kilkudziesięcioosobowych grup, często jako mięso armatnie na rzeź, no ale ta taktyka no przecież coś przynosi, bo strona ukraińska też raportuje dość spore straty.
Znaczy te straty częściej wynikają z ognia artylerii, ale fakt faktem ten ogień niekiedy wynika właśnie też z tego, że Ukraińcy musząc odeprzeć jakiś atak piechoty, no wiadomo, otwierają ogień, ujawniają tym samym swoje pozycje, potem na te pozycje spadają pociski przeciwnika. Wiemy też, że Rosjanie dostrzegli znaczenie dronów na polu walki i kupują nawet drony komercyjne, tak samo zresztą jak Ukraińcy, chcąc w ten sposób zwiększyć swoją świadomość sytuacyjną i lepiej korygować ogień swoich haubic albo też wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, na przykład Grad. Jeżeli chodzi o Ukraińców, Ukraińcy nie tyle tracą właśnie żołnierzy w takich atakach piechoty rosyjskiej, co no właśnie bardziej w wyniku rosyjskiego ognia artyleryjskiego. To już... Choć też z drugiej strony ten ogień na szczęście to nie jest to samo, co było powiedzmy wiosną, gdy Rosjanie byli w stanie wypuścić nawet 60 tysięcy pocisków dziennie, przy czym oczywiście, no wiadomo, na dość długim froncie. Teraz okazało się, że potwierdzają się te moje domysły wskazujące na to, że Rosjanie wystrzeliwują około 20 tysięcy pocisków dziennie. No, w tym wypadku potwierdził to generał Kiryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Otóż stwierdził on, że ten limit pocisków wynosi od 19 do 20 tysięcy, tak około, tak się mniej więcej on waha. Także jest to dość jeszcze spora liczba pocisków, nawet licząc ten odcinek frontu, jaki jest obecnie, aczkolwiek pamiętajmy, że to nie jest właśnie to samo, co było jeszcze wiosną. Sytuacja Ukraińców wygląda naprawdę lepiej i że i tak, jeżeli Rosjanie chcą rzeczywiście dokonać jakiegoś większego przełomu, skoncentrować bardziej intensywny ogień na jednym wąskim odcinku, to wiadomo, że muszą to zrobić w taki sposób, że ogołocą z amunicji, a nie wykluczone, że również i z haubic, inne odcinki. I co wtedy? Będą mieli znowu wszystko skoncentrowane w jednym miejscu, a inne osłabią i to znacząco. Artyleria odgrywa teraz u Rosjan naprawdę bardzo ważną rolę. Ona też niejednokrotnie wstrzymuje większe uderzenia ukraińskie.
A to może ten temat weźmy jako ostatni, bo wszyscy czekają na dużą kontrowersywę ukraińską. Naszym gościem dr Marek Kozubel. Te ofensywy się nie unaoczniły z jakimiś wielkimi sukcesami, ale może dlatego, że podjęte już próby kontruderzeń ukraińskich okazują się nieudane. Jak to wygląda? Jak wyglądają próby wyjścia do przodu? Czy są podejmowane? Jeśli tak, to jak się kończą siły ukraińskich, panie doktorze?
Znaczy tutaj Ukraińcy przede wszystkim na razie to przeprowadzali, no przynajmniej jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie, to takie większe działania zaczepne na odcinku słobożańskim, który ciągnie się od granicy rosyjskiej przez pogranicze dwóch ukraińskich obwodów, wyzwolonego charkowskiego i jeszcze z grubsza okupowanego obwodu ługańskiego. I teraz linia frontu przechodzi tam głównie po linii Krasnej Riki. Tam takimi najważniejszymi miejscami walk są wsie na zachód od Swatowego i Kreminnej. To są takie dwa miasta okupowane przez Rosjan nad Krasną. I właśnie tam Ukraińcy podejmowali takie swoje, no największe, porównując do aktualnej sytuacji, działania zaczepne. Oni z nich prawdopodobnie nie rezygnują, ale działają tak zwanymi małymi krokami. I całkiem niedawno doszło nawet do takiej sytuacji, gdzie Ukraińcy już zaczęli nawet wchodzić do Kreminnej, miasta, które jest położone dość blisko też Siewierodoniecka, no dużo słynniejszego miasta, prawda? Dla naszych słuchaczy, dla osób obserwujących wojnę ukraińsko-rosyjską, i udało się oddziałom ukraińskim wejść do Kreminnej, aczkolwiek no, nie oznaczało to jeszcze zajęcia. No, Rosjanie wysłali tam też swoje rezerwy. Tutaj też taka ciekawostka. Do Kreminnej wysłano nawet jeden z oddziałów złożonych z Wagnerowców, którzy podejrzewano, że mieliby oni walczyć tylko pod Bachmutem, a tu się okazuje, że również jako takie rezerwy wysłano ich na zupełnie inny odcinek. No i w każdym razie Rosjanie się tam zdołali obronić, wyparli Ukraińców na zachód i od Kreminnej no, utrzymują też dość nieźle front pod miastem Swatowe. Także no rzeczywiście, na razie możemy powiedzieć, że te ukraińskie działania zaczepne troszeczkę utknęły. Ukraińcy na razie depczą w miejscu, ale no nigdy nie wiadomo, czy to znowu się nie obróci w działania podobne, jak miało to miejsce pod Iziumem czy na odcinku chersońskim.
Gdzie dochodziło potem do spektakularnych sukcesów wojsk ukraińskich. Doktor Marek Kozubel był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Za tą szeroką analizę sytuacji na linii frontu w chwili, gdy Rosja ogłasza rozejm na no, przynajmniej 36 godzin. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Sytuacja niespotykana od 10 miesięcy.